Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
11 minut po godzinie 18. Tomasz Kinger, witam Państwa bardzo serdecznie. A dziś o sprawach europejskich oczywiście, ale tych dotyczących służby zdrowia w pojęciu, jakie środki wykorzystaliśmy, jakie jeszcze będziemy mogli wykorzystać, na co można było je spożytkować i czy Polska w najbliższych latach będzie mogła aplikować o kolejne wsparcie finansowe. Jak wiemy, fundusze europejskie już od blisko 15 lat pozwalają rozwijać sektor ochrony zdrowia w Polsce. Dzięki nim placówki medyczne są nowocześniejsze, lepiej wyposażone, a to sprawia, że poprawia się też dostępność i poziom leczenia, z którego mogą korzystać oczywiście pacjenci. Fundusze przekładają się też na wzrost kwalifikacji zawodowych kadry medycznej, lekarzy, pielęgniarek i położnych. No i pieniądze z Unii Europejskiej zdecydowanie wpływają na rozbudowę bardzo zaawansowanych systemów teleinformatycznych. No, dzięki nim chyba też możemy dziś korzystać z e-recepty i każdy z nas tego dobrodziejstwa doświadczył. A w moim studiu, w naszym studiu, w studiu Radia Gdańsk, witam moich gości, panią Jolantę Grendę, która jest prezesem Szpitali Pomorskich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także dr Tadeusz Jędrzejczak, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze. No właśnie, pierwsze pytanie może do pani Jolanty. Od jak dawna placówki medyczne korzystają z tych dóbr, jeśli chodzi o wykorzystanie chociażby pieniędzy na infrastrukturę, na całe zaplecza, które no, pomagają lepiej funkcjonować szpitalom? Jolanta Grenda.
Tak, no drodzy Państwo, oczywiście korzystamy od początku naszej bytności w Unii, natomiast myślę, że z każdym programem uczymy się, z każdym programem wykorzystujemy je efektywniej i jesteśmy coraz sprawniejsi w pisaniu tych projektów i każda perspektywa jest dla nas nowa. My oczywiście tu w szpitalach pomorskich i w szpitalach marszałkowskich głównie korzystaliśmy z perspektywy 2014-2020 i tutaj mogę powiedzieć o szpitalach pomorskich, które zrealizowały projekty na blisko 300 milionów złotych i gdyby nie te środki, to dzisiaj nie moglibyśmy mówić o nowoczesnych blokach, które powstały w Gdyni, czy o blokach w Wejherowie z nowoczesnym zapleczem dla kardiologii i kardiochirurgii, więc to było dla tych szpitali być albo nie być, ponieważ szpitale nie spełniały kryteriów. Stara infrastruktura często jakby bywa tym no, naszym, powiedzmy sobie, jednak przeciwnikiem w tej grze o nowoczesność, więc wydaje się, że te infrastrukturalne rzeczy dla nas też z perspektywy pacjenta są bardzo ważne. Natomiast to nie tylko infrastruktura, to również wyposażenie w nowoczesny sprzęt i oczywiście każdy z nas chce być leczony na nowych technologiach, chcemy z nich korzystać, również personel, żeby pozyskać dzisiaj personel lekarzy, pielęgniarki, chcemy zapewnić im dostęp do tych nowych technologii, więc na pewno ta perspektywa, no i oczywiście z wielkim apetytem patrzymy na obecną perspektywę.
Do roku 2027.
Tak jest, pomimo, że już niewiele czasu nam zostało, ciągle jeszcze nie znamy rozstrzygnięć.
Panie dyrektorze, dr Tadeusz Jędrzejczak, to pytanie do pana doktora. Co w ostatnich latach tak diametralnie zmieniło się, jeśli chodzi o placówki służby zdrowia? Mam na myśli cały nasz region, województwo pomorskie oczywiście.
To znaczy chyba pacjenci, którzy odwiedzają placówki, widzą różnicę. Ta różnica rzeczywiście w bardzo dużej mierze jest dzięki funduszom unijnym, ale chyba warto jeszcze wrócić troszeczkę, krok trochę do tyłu i wskazać również to, że generalnie integracja europejska spowodowała niesamowite dla nas przyspieszenie naszego wzrostu gospodarczego, przez co popłynęły pieniądze do również w formie podatków do i budżetów centralnych i budżetów lokalnych, co też pomogło i też znacząco również te kwoty się dzięki temu udało zwiększyć i również wesprzeć szpitale również z tych tak zwanych własnych środków, czyli tych, którzy polscy podatnicy płacą tutaj u nas. I taki bardzo dobry chyba kontrprzykład, gdzie jednym z podstawowych haseł wyjścia Unii i Wielkiej Brytanii była, a dzięki temu zaoszczędzeniu na składce, to my dofinansujemy wreszcie nasz NHS, tak, czyli ichniejszą służbę zdrowia, ichniejszą system ochrony zdrowia, mówiąc precyzyjnie, bo to nie jest tylko u nich płatnik, okazało się nieprawdą, tak, to znaczy borykają się z recesją, borykają się z problemami finansowymi i to się odbija również na pacjentach, brytyjskich pacjentach, gdzie trudno zrobić. Więc rzeczywiście nasze wejście do Unii przyspieszyło nasz cywilizacyjny rozwój, w tym również dobrą jakość i dostępność opieki zdrowotnej. Daleko jesteś od ideału, to prawda, ale mówię, to wystarczy się przejść po korytarzach, wystarczy się przejść po oddziałach, zobaczyć nowoczesny, świeży, serwisowany sprzęt, który działa. Także chyba to po prostu widać.
No zdecydowanie. Czego nauczyliśmy się przez te 15 lat blisko, jeżeli chodzi o aplikowanie środków, na co najczęściej tutaj prezesi, dyrektorzy, menadżerowie składają wnioski? Jolanta Gręta.
Myślę, że się nauczyliśmy przede wszystkim dobrego pisania projektów. Również bardzo ważną fazą jest dla nas rozliczenie tego projektu, ponieważ często zapominamy już, jak pozyskamy środki, oczywiście wszyscy się cieszymy, realizujemy inwestycje, natomiast potem bardzo ważnym momentem jest rozliczenie środków unijnych, które jest bardzo restrykcyjne i o każdy szczegół, łącznie z ustawą o zamówieniach publicznych, tak, szeregiem procedur, musimy w szpitalach zadbać, żeby tych środków po prostu nie zwracać. Natomiast ja myślę, że z perspektywy całego systemu dla nas najważniejszym jest mądre wydawanie tych środków i tutaj strategie, które są tworzone na poziomie krajowym, ale również przy udziale Komisji Europejskiej, są dla nas wskaźnikiem tego, do czego powinniśmy zmierzać w systemie również polskim. I myślę, że te pierwsze programowania były trochę takie, no, chaotyczne. Uczymy się chaotycznie, każdy ma starą infrastrukturę, zyskujemy środki, bo trzeba odnowić szpitale. Myślę, że z każdą perspektywą staramy się to robić mądrzej. Natomiast myślę, że nauczyliśmy się również jakby kupowania sprzętu takiego niezbędnego i długofalowego. Ja przynajmniej obserwuję, rozmawiając i z dyrektorami, z właścicielem, że my naprawdę staramy się tą strategię w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, których kiedyś nie było, w tej chwili dla regionu mamy. Staramy się tą politykę jednak jakoś kreować. Może nam to jeszcze nie do końca dobrze wychodzi, natomiast myślę, że tutaj duży postęp w tym zakresie osiągnęliśmy. I oczywiście dzisiaj wiemy, że nie na wszystko w tej chwili Unia środki przeznacza, że mamy jednak profilowanie tak, że jednak KPO idzie w kierunku onkologicznym, w kierunku kardiologicznym, więc my do tego wszystkiego też się staramy przygotować. Natomiast myślę, że nas przede wszystkim w szpitalach nauczyło to sprawności działania. I dzisiaj wiemy, że nie tylko, żeby nowocześnie dostarczyć nowoczesnej usługi medycznej, to dzisiaj potrzebujemy w szpitalu nie tylko medyków, ale potrzebujemy również całe działy, które są odpowiedzialne za pisanie projektów, za realizację tych projektów, również działy finansowe, zamówień publicznych, zakupy sprzętu. To jest cała ogromna logistyka i ja bardzo zachęcam do patrzenia na podmioty lecznicze jako na duże przedsiębiorstwa, które muszą wiele rzeczy opanować w swojej strukturze, żeby działać sprawniej i również w tym wyścigu jednak o środki unijne zwyciężać. I myślę, że tego się przede wszystkim przez te lata nauczyliśmy i myślę, że też takiej obserwacji środowiska zewnętrznego. Każdy zarządzający, czy nawet już ordynatorzy tak oddziałowe sygnalizują, oho, tutaj będą jakieś środki do pozyskania, może wystartujemy z projektem, bo mówmy się, że rozmawiamy tu o dużej infrastrukturze i to nam najłatwiej jest dostrzec z perspektywy pacjenta, o czym pan dyrektor wspominał. Widzimy tablicę, prawda, że pozyskaliśmy środki na realizację takiej i takiej inwestycji, ale dla mnie bardzo ważną sprawą są również programy profilaktyczne, które są realizowane ze środków unijnych. I tutaj też jako Szpitale Pomorskie startowaliśmy zarówno w programach profilaktycznych, które były ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia, jak również przez naszego właściciela jako dysponenta środków unijnych. I nie należy zapominać, że te wszystkie akcje Zdążyć z cukrzycą, tak, czy programy profilaktyczny również w sferze i szczepień, i kardiologii. Byliśmy również w kierunku raka skóry, byliśmy w stanie realizować dzięki tym środkom, więc na to zazwyczaj szpitale nie mają pieniędzy. Również oczywiście są środki z NFZ-u, ale my akurat jako szpitale ponad 10 milionów złotych pozyskaliśmy na tego typu akcje i myślę, że one są dla naszego społeczeństwa bardzo ważne i o tym też nie zapominajmy. Więc nie tylko ta twarda infrastruktura, ale szereg również działań tych miękkich.
To jak słyszymy, cała grupa menadżerów stoi za tymi sukcesami, o których dziś rozmawiamy w audycji Pomorze Polska Europa. Ja pamiętam czasy, kiedy polskie szpitale przystępowały do tak zwanej standaryzacji. Państwo zapewne też to pamiętacie. To już bardzo odległe lata. Część słuchaczy pewnie tak również pamięta ten fakt. Ale ja chciałbym zapytać pana dyrektora o to, o co najczęściej tutaj menadżerowie, o których wspomniała pani prezes, aplikowali, jeżeli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy. O co było najbardziej potrzebne przez te ostatnie 15 lat?
Tak, no rzeczywiście tak zwany program dostosowawczy, tak roboczo nazywany, czyli takie działania głównie inwestycyjne, chociaż też w pewnym mierze organizacyjne, które pozwalały osiągnąć tą minimalny standard oczekiwany słusznie, tak, przez ustawodawcę, który był wskazany, żeby świadczenia mogły być realizowane w sposób bezpieczny, w sposób płynny, tak żeby nie było zbyt dużego tłoku. W dużej mierze, żeby były choćby lądowiska szpitalne, tak, przy oddziałach ratunkowych. To wszystko powodowało to, że szpitale były i zachęcane i przez samych właścicieli, ale również z własnej inicjatywy szukały tych rozwiązań, szukały tych środków, organizowały, no bo formalnie było takie ryzyko, że przestaną, utracą prawo w ogóle do realizacji świadczeń, to co byłoby oczywiście wielkim wyzwaniem. Natomiast też prawda jest, że w poprzedniej kadencji dość często ten termin ostatecznego wdrożenia był i tak odwlekany, ponieważ wiele szpitali i tak nie zdążyło z wszystkimi inwestycjami zrobić. No, jesteśmy dość dużym krajem, więc te wyzwania są oczywiście dość duże. Mogę powiedzieć z pewną też, bez fałszywej skromności, ale taką dumą, że jeśli chodzi o Pomorze, to ten program dostosowawczy udało się sprawnie zrobić i oczywiście zawsze są elementy, które są do poprawienia. Gdzieś jeszcze trzeba jakąś dodatkową windę uruchomić albo wymienić taką, która się zaczyna psuć. No to wiadomo, jeśli używamy różnych sprzętów, różnej infrastruktury, to siłą rzeczy wymaga ona i konserwacji, i odnowienia, i nowych inwestycji, ale w dużej mierze działa to tak, jak powinno i raczej już możemy się koncentrować na takiej faktycznej poprawie jakości, poprawie standardu i szukać takich rozwiązań, które docelowo pacjentom pomogą, chociaż czasami no, techniczne uwarunkowania są takie, że niewiele można zrobić, a z kolei budowanie od zera budynków jest no jednak bardzo drogie, czasochłonne i takich środków tu na poziomie lokalnym często po prostu fizycznie nie ma. Tak? Ciągle jesteśmy krajem mocno centralizowanym, jeśli chodzi o źródła. To zresztą no, widać, szpital kliniczny tych inwestycji właśnie dzięki tej centralizacji mógł zrobić dużo szybciej i lepiej. Tak? U nas nie mamy się czego wstydzić, ale tak naprawdę to w dużej mierze dzięki tym środkom unijnym, czy bloki operacyjne choćby w szpitalu Kopernikus, tak, czy już o szpitalach pomorskich, ale także Słupsk, także Kościerzyna, Prabuty, tak, to są wszystkie szpitale, które skorzystały, także szpitale powiatowe, które również to wsparcie ze środków unijnych jak najbardziej otrzymały.
I pytanie do pani prezes Jolanty Grendy, która wspomniała o tym, że to musi być sztab ludzi, który pozyskuje te środki, dba nad całym procesem rozliczeń, prawidłowych rozliczeń tych funduszy europejskich. Ja chcę panią zapytać o to, jak to przekłada się na odbiór społeczny, na ten odbiór pacjenta, który styka się z placówką. Oczywiście to widzimy, ale najczęściej natura człowieka jest taka, że bardziej skupiamy się na negatywnych rzeczach i bardzo szybko pochopnie oceniamy. Jak to wygląda w tej konfrontacji z pacjentem? Czy rzeczywiście państwo czujecie, że oni doceniają to, co się zmieniło?
Znaczy ja myślę, że tak, my czujemy poprawę. Oczywiście, tak jak pan wspomniał, koncentrujemy się na złych rzeczach. Natomiast jeżeli robimy statystyki, że w szpitalu rocznie przyjmujemy na przykład 50 tysięcy pacjentów, natomiast mamy 24 skargi, tak?
Odsetek jest niewielki.
Tak, odsetek jest niewielki, umarki. Natomiast dużo skarg jest o charakterze medialnym, skoro już jesteśmy tutaj dzisiaj w studio, ponieważ wydźwięk medialny jest miarą oceny danej placówki i na pewno się z tym borykamy. Natomiast myślę, że ponieważ akurat misją szpitali pomorskich jest profesjonalnie ku zdrowiu, to dla nas to jest szerokie pojęcie, tak? To nie jest jakby tylko usługa medyczna, to jest cały właśnie ten staw, który jesteśmy w stanie zorganizować i zapewnić. I dzięki środkom, o których wspomniałam, i infrastrukturalnych, ale również tych miękkich, myślę, że pacjent zaczyna nas postrzegać coraz lepiej i coraz przyjaźniej. Dla mnie akcje te, o których wspominałam, również profilaktyczne, czyli wyjście nasze na dożynki, na plaże, do marketów, przy okazji jakby różnych imprez sportowych jesteśmy z naszymi pacjentami, to jest to wyjście trochę z murów szpitalnych i pokazanie pacjentowi, zobacz, my jesteśmy z tobą, możesz przyjść na podstawowe badanie, to nie boli, tak, to jest jakby już nie ma wymówki, że czekasz, czy musisz gdzieś zadzwonić, więc to jest cały komplet spraw, tak, to jest ta koordynacja, o której często mówimy, więc nie zamykamy się tylko do jednego. I ja mam wrażenie, że oczywiście zawsze znajdziemy słabe punkty, to dzisiaj nie mamy wpływu na niektóre rzeczy i pacjent, który do nas przychodzi, na pewno oczekuje, że wyjdzie całkowicie wyleczony. No często to nie jest możliwe, to jest też pacjent, który przychodzi z bólem, z cierpieniem, w sytuacji często bardzo stresującej, ale myślę, że staramy się, żeby to było po prostu jak najbardziej przyjazne
i dla niego. O tym, jak pomagać temu pacjentowi, który oczekuje od państwa, od lekarzy tej pomocy, porozmawiamy w drugiej części naszego programu Pomoże Polska Europa, ale to już za kilka chwil. Na początek wydarzenia drogowe, to co się zdarzyło w ostatnich kilkudziesięciu minutach i Mateusz Czerwiński, a później przyjrzymy się najważniejszym wydarzeniom europejskim mijającego tygodnia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich. Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
A teraz o tym, co wydarzyło się w minionym tygodniu w Europie. Robert Silski.
Flesz europejski.
Ponad 7,5 miliarda złotych wyda energooperator z grupy Orlen na modernizację i cyfryzację sieci elektroenergetycznych w północnej i środkowej Polsce. To pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy w formie nisko oprocentowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. W Gdańsku podpisano umowę w tej sprawie. Unijne pieniądze mają zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz odbiorców. Minęły 3 lata od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. W tym czasie miliony Ukraińców straciły swoje domy i schroniły się za granicą. Tysiące żołnierzy i cywilów straciło życie lub odniosło rany. 24 lutego 2022 roku rosyjskie wojska ruszyły ze wszystkich kierunków, w tym od strony Białorusi. Na ukraińskie wsie i miasta spadł grad rakiet. Od 3 lat Rosjanie codziennie dopuszczają się zbrodni wojennych na cywilach i niszczą ukraińską infrastrukturę. W 3. rocznicę napaści Rosji na Ukrainę Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 2 rezolucje w tej sprawie. Kraje europejskie zadeklarowały, że wspierają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. W dniu rocznicy w Kijowie gościli przedstawiciele Unii Europejskiej, a część zachodnich państw zadeklarowała kolejne pakiety wsparcia militarnego i finansowego dla Ukrainy. Przedstawiciele Unii zapewniali we wspólnym oświadczeniu, że wspólnota stoi po stronie Ukrainy i będzie ją wspierać w obliczu rosyjskiej agresji. Zawieszenie broni pomiędzy Ukrainą a Rosją może być kwestią tygodni, powiedział prezydent Francji w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News. Emmanuel Macron spotkał się wcześniej w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Francuski prezydent podkreślił też, że rozmawiał z wieloma europejskimi przywódcami, którzy są gotowi udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Szef Rady Europejskiej zwołał na jutro wideokonferencję z udziałem przywódców unijnych krajów. Antonio Costa poinformował, że odbędzie się ona rano. Chodzi o przygotowanie nadzwyczajnego szczytu 6 8 marca w Brukseli. Polska będzie zabiegać, by kolejny pakiet unijnych sankcji wobec Rosji był jak najostrzejszy, powiedział Adam Szłapka, minister do spraw europejskich. Warszawa będzie zabiegać o embargo na import gazu skroplonego z Rosji. Już przy okazji negocjacji nad 16. pakietem sankcji, który został wczoraj przyjęty, były dyskusje o wpisaniu LNG, ale nie było jednomyślnej zgody. Polska nie rezygnuje ze swojego postulatu, podkreślił minister Szłapka.
Wszyscy o tym wiedzą, że Polska w tym zakresie jest jastrzębiem i oczywiście chcielibyśmy, żeby ten pakiet 16 był masywniejszy, ale najważniejsze jest to, że udało się wypracować szybko, to dzięki wysiłkom polskiej prezydencji kompromis. Czekamy na propozycję 17 pakietu. Będziemy oczywiście zdeterminowani, żeby ten pakiet był jak najostrzejszy.
W ramach 16 pakietu sankcji Unia wprowadziła zakaz importu aluminium z Rosji. Są też kolejne ograniczenia eksportowe, na przykład substancji chemicznych. Wspólnota uderzyła także w tak zwaną flotę cieni Putina. Na czarnej liście są kolejne statki, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje. Na wniosek Polski restrykcjami zostali też objęci kapitanowie jednostek. 524 miliardy dolarów. Na tyle oceniany jest koszt odbudowy ukraińskiej gospodarki niszczonej przez inwazję Rosjan. Tak wynika z najnowszego raportu Banku Światowego oraz ONZ. Olaf Scholz półtorej godziny rozmawiał z Friedrichem Merzem. Spotkanie kanclerza Niemiec z jego prawdopodobnym następcą dotyczyło m.in. technicznego przejęcia władzy przez Chadeków od socjaldemokratów. Stan zdrowia Franciszka uległ niewielkiej poprawie, poinformowało biuro prasowe Watykanu. Zmniejszono ilość tlenu podawanego papieżowi. Opiekujący się Franciszkiem lekarze podkreślili, że mają pod kontrolą wykrytą wcześniej lekką niewydolność nerek. Papież cierpiący na obustronne zapalenie płuc od 14 lutego jest leczony w rzymskiej klinice Gemelli.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
A my dzisiaj w audycji Pomoże Polska Europa rozmawiamy, jak środki z Unii Europejskiej zmieniały polską służbę zdrowia. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi w studiu Radia Gdańsk są Jolanta Grenda, prezes Szpitali Pomorskich, a także dr Tadeusz Jędrzejczak, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Raz jeszcze Państwa witam. Witam też słuchaczy, którzy w tej części do nas audycji dołączają. No właśnie, może zacznijmy od standaryzacji szpitali pod względem bardzo kluczowych elementów unowocześniania opieki medycznej. Mówię o systemach teleinformatycznych, które bardzo zmieniły dostęp nas, pacjentów, do służby zdrowia, ale też spowodowały chociażby to, że dzisiaj poprzez taki system możemy złożyć chociażby naszą prośbę o środowiskową opiekę zdrowotną, to o czym mówi nam Unia Europejska, aby wychodzić też z tymi usługami na zewnątrz. Pani prezes, jak to wygląda w przypadku szpitali pomorskich? Jak zmieniło się oblicze w przeciągu ostatniej dekady, jeśli chodzi o tego typu usługi, które są niesamowitą chyba pomocą dla personelu?
Czy na pewno są pomocą, aczkolwiek wdrażanie myślę, że akurat przyspieszyła nam bardzo pandemia, ponieważ wszyscy się obawialiśmy, wszyscy mówiliśmy, że czegoś się nie da. Natomiast pandemia spowodowała, że nagle to był jedyny środek komunikacji, czy jakby jeden z dominujących. My akurat jako Szpitale Pomorskie skorzystaliśmy z programu e-zdrowia realizowanego przez naszego właściciela i koordynowanego przez właściciela. Jesteśmy na końcówce wdrażania tego projektu i tutaj jesteśmy największym beneficjentem ze szpitali marszałkowskich, ponieważ ponad 45 milionów złotych kosztuje cały ten projekt. Dla nas jest to zbawienie ze względu na to, że akurat te cztery szpitale nie miały właściwie systemów informatycznych spójnych, więc fajnie się mówi o tym efekcie końcowym, natomiast jest duża praca do wykonania również w samych podmiotach, natomiast dzisiaj sobie nie wyobrażamy już życia bez tych systemów, zarówno w części białej, jak i w części szarej. I oczywiście tego elementu, który będzie łącznikiem również z pacjentem. Marzymy o więcej. Marzymy o tym, żeby telemedycyna i to, o czym pan wspomniał, czyli kontakt z tym pacjentem w środowisku domowym był przez szpitale realizowany i tutaj to oczywiście pewnie byłoby przyspieszone, gdyby było również finansowane przez naszego płatnika. Natomiast już pewne programy koordynowane, które wchodzą do naszej opieki, leki są takimi jaskółkami, że zmierzamy w dobrym kierunku, aczkolwiek obserwujemy kraje unijne i uczymy się tej opieki telemedycznej i czasami trochę zazdrościmy, że jeszcze jej w kraju nie mamy. Ja akurat też z troską patrzę, ponieważ jesteśmy oczywiście w Trójmieście, natomiast patrzę jednak na pacjentów, którzy są oddaleni od ośrodka trójmiejskiego i muszą po poradę wysokospecjalistyczną czy po konsultację przyjechać z odległych regionów naszego województwa. I to jest oprócz bariery oczywiście finansowej, kosztowej. Jest to czas, jest to często rodzina, która musi tego pacjenta dowieźć do ośrodka. W związku z tym finalnie dla nas, dla naszego systemu będzie to rozwiązanie dużo tańsze, jeżeli telemedycyna coraz szybciej zagości w naszym systemie. I myślę, że wierzę w to, że program, który w tej chwili wdrażamy, jest tym takim krokiem, który bardzo przyspieszy również bytność szpitali pomorskich. Korzystamy oczywiście z recepty, korzystamy z e-skierowań. Mam nadzieję, że będziemy mogli coraz więcej spraw załatwić, kolokwialnie rzecz ujmując, również ze szpitalem, właśnie poprzez systemy telemedyczne. Natomiast oczywiście to jest cała droga do wykonania, również z personelem przechodzimy dużo szkoleń, dużo wdrożeń, instruktaże stanowiskowe. I oczywiście nie zapominajmy, że też są osoby, które no, nie posługują się tak sprawnie różnymi cudami i nowoczesnymi systemami. Natomiast myślę, że tak jak się wszyscy obawialiśmy, że starsze osoby nie będą chciały skorzystać, świetnie zdały egzamin z posługiwania się tego typu rozwiązaniami i myślę, że tutaj bym się tego nie obawiała. Natomiast no, mamy jeszcze sporo do zrobienia i myślę, że równocześnie z telemedycyną również obserwujemy i wdrażamy, aczkolwiek tutaj czekamy na rozwiązanie również różnego rodzaju dobrodziejstwa związane ze sztuczną inteligencją w medycynie. I pamiętajmy, że to jest aż 16% tak rozwiązań na świecie, to jest właśnie medycyna w sztucznej inteligencji, więc mam nadzieję, że po prostu naprawdę to będzie duży skok dla pacjentów, ale również dla pracowników.
Tu pani prezes wywołała kolejne moje pytanie do tablicy. No właśnie, na jakim jesteśmy etapie, panie dyrektorze, bo sporo zrobiliśmy, ale jeszcze wiele przed nami.
Tak, no na pewno nie jesteśmy w europejskim ogonie.
To dobrze.
Niestety też nie jesteśmy liderami, ale te ambicje powinny też, jak sądzę, sięgać w tym kierunku. No są kraje, które rzeczywiście zdecydowanie w tych bardzo nowoczesnych, zaawansowanych technologiach zrobiły duży postęp, ale są kraje takie właśnie, kraje inżynierów jak Niemcy, też jeszcze sporo jest, mają do zrobienia i integracji. Aczkolwiek też trzeba uczciwie powiedzieć, że to też trochę zależy od tej kultury organizacyjnej struktury. Teoretycznie w Polsce jest z jednej strony łatwiej właśnie dzięki tej centralizacji, bo jedno rozwiązanie, recepta, zwolnienia, tak można w całym kraju po pewnych czasie przygotowania wprowadzić. W takich bardziej rozproszonych, federacyjnych krajach jest to troszeczkę trudniejsze, bo jest ten różny poziom kompetencji. I tak, my w regionie rzeczywiście, to jak pani prezes wspomniała, realizowaliśmy Pomorskie Zdrowie, które jest takim odpowiednikiem, można powiedzieć, mniejszym i młodszym bratem tego centralnego systemu e-zdrowia, które uzupełniało przede wszystkim po stronie podmiotów leczniczych i też będzie to taki efekt, zamierzamy docelowo kontynuować właśnie dostępu dla pacjentów, które ta łączność będzie, bo bez tego zbudowania nie było możliwości. Łącznie no, spora kwota, bo to było 200 milionów złotych, więc łatwo to policzyć, że to, jest, to wsparcie Unii było wielkie, no ale dzięki temu ten duży krok został zrobiony. Przy czym znowu, tak, to jest dopiero, jak mówię, w gruncie rzeczy pierwszy krok, tak? Dopiero teraz można myśleć o tym, żeby na przykład właśnie rozwiązania z tak zwanej sztucznej inteligencji z tymi wdrażać, wykorzystywać, bo bez digitalizacji oczywiście było to niemożliwe, czy poza tymi przy rozproszonych sieciach też trudno, bardzo trudno wykonalne. Dzisiaj to rzeczywiście staje się coraz częściej używany, również u nas. Tego tak wprost bardzo, bardzo nie widać, ale rzeczywiście ta pomoc się bardzo, bardzo błyskawicznie rozszerza. Natomiast tu chciałem dodać jeszcze jeden aspekt, który chyba też jest taki istotny, tak z punktu widzenia słuchaczy i uczestników, tak, bo w istocie słusznie też pani prezes zwrócił uwagę, mamy tych pacjentów cyfrowo wykluczonych, tak? Natomiast to nie znaczy, że oni są skazani na to, żeby nie korzystać z tych rozwiązań. Natomiast no, musi być to wsparcie, żeby choćby zainstalować komunikację głosową, co już dzisiaj też jest coraz bardziej zaawansowane i takie rozwiązanie właśnie między innymi w ramach takiego projektu CARES, do którego przystąpiliśmy jako województwo pomorskie. Uczymy się, patrzymy jak to działa w innych krajach, gdzie takie rozwiązania, ale mamy też własne, nawet w Słupsku z wsparciem organizacji pozarządowej, takiej próby, żeby tego typu dylematy właśnie rozwiązywać. Tak? Patrzeć z punktu widzenia zwłaszcza tego pacjenta w wieku już na emeryturze, już nie pracującego, mającego trochę czasu, ale wymagającego takiego trochę technologicznego wsparcia, co i ułatwia i komunikację z bliskimi, i nadzór nad zdrowiem, tak? I pomaga nawet, tak, pacjent, który już z powodu wieku ten narząd wzroku już tak sprawnie nie działa, czy możliwość precyzyjnych ruchów jest ograniczona i korzystania z tej myszki jest wyzwaniem, może dalej korzystać i ta rzeczywistość jest przed nami.
I pytanie tu pani prezes, jak jest z tym zaufaniem pacjenta do tej nowej technologii? Bo z jednej strony oczywiście zaznajamiamy się, bo jesteśmy zmuszeni, ale z drugiej strony sztuczna inteligencja i diagnoza. No bo o tym mówimy w perspektywie najbliższych lat. Jak to wygląda z perspektywy menadżera szpitala? Jakie jest podejście w tej chwili pacjenta do tej formy leczenia? No bo ona jest już coraz częstsza, ale wciąż nowatorska.
No ja myślę, że jest taka ciekawość. Ja bym nie określiła tego strachem i obawami, tylko ciekawością. I przynajmniej w rozmowach z pacjentami oczywiście krąży dużo jakby tutaj niedopowiedzeń, dużo mitów, tak? Oczywiście, czy diagnoza będzie trafna, czy jednak człowiek, czy sztuczna inteligencja, nie tylko jakby w medycynie ta dyskusja się toczy. Natomiast myślę, że ta ciekawość, ja słyszę coraz więcej głosów i ze strony personelu i pacjentów, że jednak no spróbujmy, tak? Czy w radiologii, czy gdzieś tak w diagnostyce kardiologicznej widzimy, że ta trafność jest bardzo duża i myślę, że pacjenci tutaj takiego oporu dużego pewnie nie mają. My mamy problem raczej proceduralny, tak? Ze względu na udostępnianie danych, na przetwarzanie tych danych. Ciągle nie mamy certyfikacji, tak? Jakby unormowanej w kraju, więc jako menadżerowie chcielibyśmy wdrażać, próbować, natomiast żeby to zrobić bezpiecznie dla pacjenta i zgodnie z procedurami, to jeszcze jest kawałek czasu. My jako Szpitale Pomorskie startowaliśmy, czy byliśmy w kapitule i patronem konkursu dla startupów w innowacjach. Fantastyczne rozwiązania, z dużym jakby zainteresowaniem patrzyliśmy na to, co proponują nie tylko startupy polskie, ale również europejskie. I tak jak tu wspomniał pan dyrektor, i roboty karmiące, tak właśnie w opiece długoterminowej, i różne rozwiązania sztucznej inteligencji w opiece pediatrycznej dla dzieci. Naprawdę to są takie rozwiązania, które wprowadzają coś nowego, ale ja bym naprawdę nie nazwała tego obawami, raczej ciekawością. I dzisiaj jak rozmawiam z personelem, czy gdzieś tam zastanawiamy się, w którą stronę pójść, mamy taki motor napędowy w szpitalach pomorskich, ponieważ wygraliśmy duży projekt na Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej z Agencji Badań Medycznych. I tutaj chcemy, żeby to centrum było takim dla nas zapalnikiem innowacji właśnie i w telemedycynie, ale również w sztucznej inteligencji. Tam mamy kwotę 27 milionów złotych do jakby wydatkowania. Chcemy to zrobić znowu mądrze, tak? Żeby coś fajnego wyszło nie tylko dla szpitali pomorskich, bo być może będzie to również takim punktem odbicia dla kolejnych szpitali. I myślę, że tak jak pacjent, tak samo personel w szpitalu musi przejść trochę taką drogę adaptacyjną, tak? W związku z tym, że jest coś nowego, to tak jak wyjście z dokumentacji papierowej na elektroniczną, tak? Lata to zajmuje, pracujemy najczęściej na dwóch dokumentacjach, zanim zdecydujemy, okej, jednak to jest ten moment, że już korzystamy tylko z dokumentacji elektronicznej. To wszystko jest jakby związane z czasem, natomiast to jest ten moment, w którym mówimy, dobrze, jest nieuchronność zmiany. Tak? Albo wsiadamy do tego pociągu, albo zostajemy jednak gdzieś tam z tyłu. I my chcemy wsiąść.
Którzy nas zapewne słuchają, pomyślą sobie, no dobrze, państwo, rozmawiamy tutaj wszyscy o tych bardzo świetnych narzędziach, które usprawniają, i to zdecydowanie, to nie podlega dyskusji, pracy. Na pewno ktoś sobie zadaje pytanie, no ale skąd biorą się te kolejki, bo wciąż czekamy do lekarzy. Ja też sobie zadaję pytanie, czy działa wadliwie ten system, czy jest za dużo chorujących, czy za mało medyków. Pani prezes Jolanta Grynda.
No pytanie ciekawe, natomiast nie wszystko od nas zależy, tak? My jesteśmy jednak uzależnieni od naszego głównego płatnika, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia, i musimy grać według reguł, które nam dyktuje płatnik. Natomiast myślę, że oczywiście dostanie się do niektórych specjalistów, to są miesiące czekania w kolejkach. Nie jest to system na pewno idealny, ale tak jak pan wspomniał na początku naszej audycji, są też pozytywne rzeczy, chociażby opieka onkologiczna i DILO, tak, które jednak przyspieszyło opiekę nad pacjentem onkologicznym, jednak trzymamy się terminów, mamy jakby tutaj skrócenie kolejek również i w endoprotezach, i w zaćmach, więc...
Jest też opiekun dla pacjenta.
Oczywiście, jest koordynator, więc naprawdę jest lepiej, ale nie chcę tutaj koloryzować. My widzimy, i zarówno jako zarządzający, ale również na pewno ze strony właścicielskiej, że jest dużo rzeczy do poprawienia. My te rzeczy zgłaszamy, widzimy, natomiast też wiemy, że budżet nie jest z gumy. W związku z tym to nie jest tak, że na wszystko środków starcza, i ja sobie zdaję sprawę z tego, że dzisiaj pacjent, który nas słucha, może powiedzieć, dobrze, ja czekam w kolejce, tak, a wy tu sobie opowiadacie bajki o środkach unijnych, o telemedycynie, o sztucznej inteligencji, a ja chcę po prostu usługę medyczną. I na pewno robimy wszystko, żeby było lepiej, i myślę, że mamy dobrych specjalistów, mamy dobry sprzęt, chcemy leczyć dobrze i tą usługę dostarczać na wysokim poziomie i sprawnie i szybko. Natomiast to jest proces, tak? Mam nadzieję, że będzie po prostu coraz lepiej.
I pytanie do doktora Tadeusza Andrzejczaka. Tak jest, co usprawnić? Jakie są potężne wyzwania przed nami na najbliższe lata, chociażby w tej perspektywie unijnej do 2027 roku, jeżeli chodzi o pozyskanie funduszy? Wciąż przychodzi mi na myśl taka kwestia pustych wizyt, bo państwo na pewno się z tym na co dzień spotykacie, że pacjenci umawiają się, a potem na nie nie przychodzą. Czy system może to usprawnić?
Tak, to znaczy, ja tak zacznę od tego, że generalnie uważam takie głosy, które się pojawiają, że to jakby jest wina pacjentów, jest absolutnie niewłaściwe podejście. To znaczy, oczywiście to nie mówię, że nie jest to problem z wizytami, natomiast jak sobie zagłębimy się, dlaczego część pacjentów nie korzysta, to zdecydowanie w mniejszości jest taka brak zainteresowania. Czasami ta wizyta jest tak długa, że w międzyczasie pacjent zrealizował ją gdzie indziej. Na pewno choćby takie rozwiązania techniczne mogą zmniejszyć to zjawisko. Natomiast to na pewno nie z tego powodu mamy brak dostępu, niewystarczającą dostępność, do której absolutnie pacjenci mają prawo. Na pewno z jednej strony mamy wciąż adekwatnie do starzenia się społeczeństwa po prostu za mało lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów. Teraz ustawa o psychologach dopiero jest procedowana, więc ten obszar również wymaga. Ja też chciałem pokazać również o takich innych zmianach, które rzeczywiście są przedstawione uzgodnione z Komisją Europejską. Akurat tak się złożyło, że byłem z ówczesnym ministrem Zembalą w Brukseli, gdzie podpisywał porozumienie dotyczące między innymi właśnie rozwoju opieki koordynowanych, z takim, ja myślę, że dobrym takim przykładem jest środowiskowa opieka psychiatryczna w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie ta opieka ma być tak zrobiona, żeby pacjent dużo rzadziej w ogóle trafiał do szpitala, żeby go utrzymać w zdrowiu w tym naturalnym, dobrym środowisku domowym. To trzeba przeorganizować, na to te środki unijne są w tej bieżącej perspektywie skierowane, także na ambulatoryjne, na przychodnie, więc tą infrastrukturę zbudujemy. Do tego jeszcze potrzeby oczywiście jest personel, I tak jak bogatsze kraje kiedyś, też dzisiaj korzystamy choćby z pracowników z migracji, tak? Czy głównie z kraju ze wschodu, którzy uzupełniają te braki kadrowe w szpitalach, zwłaszcza tych dalej położonych od Trójmiasta.
Służba zdrowia to oczywiście, proszę państwa, temat rzeka. Moglibyśmy tutaj rozmawiać kolejną i jeszcze kolejną godzinę. Pewnie byśmy tego tematu nie wyczerpali. Nasz czas niestety dobiega końca. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak środki unijne wpływają na służbę zdrowia, jak zmieniły się szpitale w naszym regionie. Ja przypomnę, że gośćmi audycji byli Jolanta Grenda, prezes Szpitali Pomorskich, a także dr Tadeusz Jędrzejczak, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Ślicznie państwu dziękuję za tą rozmowę.
Dziękujemy,
dobranoc.
A państwu dziękuję za uwagę. I w imieniu redaktora Pacześniaka, Michała Pacześniaka, zapraszam na kolejne wydanie audycji już za tydzień. Do usłyszenia.